Wracamy do spotkania z gościem Radia 5. Przypomnę, pan Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmowa dynamiczna na temat pomnika w miejscu tymczasowego obozu ofiar Obława Augustowski przed ich rozstrzelaniem, który odsłonięto w maju na Senienszczyźnie. Wracamy do tematu, który wywołał pan Marian Luto, wieloletni samorządowiec, zakwestionował nazwę.
Wieloletni samorządowiec, no ale z tą poprawką, kim był w PRL-u przede wszystkim, prawda? No, proszę to jednak przypominać. Bo to wygląda, samorządowiec znaczy, że tak, działasz demokratyczny samorządowiec. No a przypomnijmy właśnie lata 80., lata 70. i działania wtedy.
Tak, w tamtych funkcje, czasach pełnił również pan Marian Luto.
Naprawdę, proszę nie przywoływać tego nazwiska jako jakiejś postaci wiarygodnej, bo dla mnie jego wiarygodność jest absolutnie ujemna.
Ale ja w żadnym miejscu nie przywoływałem ani jako wiarygodna, ani nie jako
wiarygodna.
Pan mnie
zaprosił, panie redaktorze, pan mnie zaprosił do radia, bo coś powiedział Marian Luto. Przecież taka jest prawda. No,
taka jest rzeczywistość.
Bądźmy poważni. Wróćmy do sprawy.
Nie chcemy mówić o... Co z tą nazwą?
Nazwa nie jest jakąś nazwą skodyfikowaną, chociaż przyjęła się chyba, bardziej niż moja nazwa, której używam w wystąpieniach publicznych także. Ja nazwałem to miejsce może w sposób trochę taki literacki. Ostatni krzyk obławy. Bo rzeczywiście, że to było miejsce, skąd wywożono już na śmierć, no to myślę, że to jest nazwa taka trafna, no ale oczywiście, powtarzam, trochę literacka. Natomiast jeżeli mówimy o ostatnim tymczasowym obozie, to nikt nie rozumie tego w ten sposób, że tam były jakieś zasieki, jakieś mury, jakaś infrastruktura. Tego nikt nigdy nie mówił. Rozumieliśmy to i na pewno rozumie to tak Związek Pamięci Obławy Augustowskiej i tak na pewno rozumie to memoriał i profesor Nikita Pietrow, że było to miejsce, gdzie po prostu zwieziono aresztowanych w obławie, skąd potem te przyszłe ofiary przetransportowano na miejsce kaźni, którego nie znamy jeszcze. Jest podejrzenie, że to mogą być kalety po stronie białoruskiej. Największe podejrzenie kieruje się w tamtą stronę, ale nie jest to pewne, ponieważ nie zostało to zbadane. Więc panie redaktorze, nie jest kwestia ani w nazwie, ani w dokładnym miejscu, czy to było w tym miejscu dosłownie, czy 500 metrów dalej, czy to jest miejsce przybliżone, albo dokładne. Według memoriału i Nikity Pietrowa to było to miejsce, które wynika ze współrzędnych, prawda, z odległości, 5,5 kilometra mniej więcej od GIB. Ale powtarzam, i jeszcze raz to podkreślam, nie ja to ustalałem. Więc teraz, jeżeli ktoś kwestionuje na podstawie jakiejś opinii jednej osoby, której zresztą nie możemy wysłuchać, bo już jej nie ma wśród żywych, a kwestionuje ustalenia stowarzyszenia, które otrzymało Nagrodę Nobla, no to o czym rozmawiamy?
Kwestia też przywołana podczas tej rozmowy, obchody w GIBach.
Tak, panie redaktorze, obchody były w trzecią niedzielę lipca, tradycyjnie przez wiele lat. Były obchody organizowane właśnie tradycyjnie, można powiedzieć, ale pamiętajmy o tym, ja o tym już wspomniałem na początku, że w 2015 roku Sejm uchwalił ustawę, która ustanawia dzień 12 lipca Dniem Pamięci Obławy Augustowskiej. I teraz, jeżeli ktoś chce ignorować ustawę sejmową, o którą nie było łatwo, o którą naprawdę bardzo ciężki bój stoczyliśmy w Sejmie, ponieważ to nie była wtedy większość, która by tego chętnie słuchała i na to odpowiadała pozytywnie. Udało mi się wtedy przekonać większość parlamentarną politycznie inną niż moja opcja. I to jest fakt bardzo ważny. No nie po to ustanawia się ustawowy dzień, który zresztą takie wielkie znaczenie ma, bo jeszcze raz powtórzę, dzięki temu wiedza o obławie stała się sprawą ogólnopolską. Zainteresowały się media ogólnopolskie i tak dalej, i tak dalej.
Jeżeli w którym roku? 2014.
15. Jeżeli ktoś kwestionuje ten fakt, ktoś może zapytać, dlaczego nie od razu dostosowano.
No właśnie, to chciałem zapytać.
No można to pytanie dzisiaj postawić, no ale to myślę, że była jakaś też refleksja nad tym, co robić z tą sprawą, ale to znowu nie ja, a Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej podjął uchwałę w tej sprawie. Ja wspieram Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Z mojej rodziny na szczęście Bogu Najwyższemu dzięki nikt nie zginął, ale moim obowiązkiem obywatelskim i poselskim jest wspierać działania tych, którzy chcą upamiętnić i poszukiwać prawdy o tej wielkiej zbrodni. I teraz w uchwale Związku Pamięci, która była podjęta kilka lat temu, była taka intencja, żeby to była najbliższa niedziela wobec daty 12, jeżeli 12 nie wypada w niedzielę. Jeżeli data 12 wypada w niedzielę, no to oczywiście obchody powinny być w niedzielę 12, ale jeżeli wypada w inny dzień, no to 12, to w niedzielę, przepraszam, najbliższą wobec tej daty, po to, żeby wszyscy mogli w dniu wolnym od pracy uczestniczyć w obchodach. Niestety powstała sytuacja, powiedziałbym, niedobra, sporna, taka, że obchody gminno-parafialne, czy trochę diecezjalne może,
Biskup, ksiądz no biskup tak. twierdził, że diecezja.
No tak, ale jakby w nazwie tam słyszę, widzę właśnie w mediach parafialno-gminne czy gminno-parafialne, ale to wszystko jedno. No. Ale nawet gdyby diecezjalne, to obszar, na którym była obława augustowska, jest szerszy niż diecezja, bo cztery powiaty. Suwalski, przypomnę, augustowski, sejneński i sokulski. Ale te obchody muszą mieć charakter państwowy i ogólnopolski. No po to jest właśnie ustawa, żeby tak było i to leży w interesie wszystkich, którzy chcą oddać cześć i pamięć ofiarom obławy augustowskiej. Ale ponieważ powstał ten spór, niepotrzebny moim zdaniem, naprawdę się zastanawiałem nad tym, jak z tego wyjść, no bo przecież...
Wymyślił pan?
Tak. Rzecz w tym, żeby była jedność. Jeszcze raz powtórzę. My powinniśmy upamiętniać ofiary obławy augustowskiej godnie i zgodnie. Godnie i zgodnie. W związku z tym podczas ostatniego walnego zgromadzenia Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, które się odbyło w ostatnią niedzielę, więc przedwczoraj, poprosiłem o rozważenie Związek Pamięci, byłem gościem tego zebrania, tego zgromadzenia. Poprosiłem Związek o to, walne zebranie delegatów, czy walne zebranie członków, może tak powiem, żeby, skoro jest spór, to wrócić do ustawowej daty i obchodzić po prostu Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 12 lipca, zgodnie z ustawą sejmową. 10 kwietnia, kiedy była katastrofa smoleńska, obchodzony jest 10 kwietnia, a nie w żaden inny dzień. 1 września, wybuch wojny, 1 września, a nie w żaden inny dzień. 17 września, 17 września, niezależnie od tego, w jaki dzień tygodnia to wypada. I myślę, że to powinno pogodzić wszystkich. Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej podjął jednogłośnie uchwałę w tej sprawie i w związku z tym obchody organizowane przez Związek Pamięci Obławy Augustowskiej i wszystkich, którzy wspierają te obchody, a przecież to Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej jest tym głównym depozytariuszem pamięci o obławie, będą organizowane od przyszłego roku, 12 lipca, niezależnie od tego, jaki to będzie dzień, niedziela czy wtorek, to będzie środa prawdopodobnie w najbliższym roku. I to, myślę, powinno rozstrzygnąć sprawę. I zapraszam wszystkich do tego, żeby skupić się właśnie podczas uroczystości 12 lipca, uszanować, uhonorować ustawę, którą tak zabiegaliśmy, której tak zależało nam wszystkim, no i skończyć ten spór niepotrzebny.
Czy pana zdaniem wystarczy tu decyzja związku? Bo do czego nawiązuję? Nawiązuję do wystąpienia księdza biskupa Jerzego Mazura. Byłem na obchodach zarówno tych organizowanych w drugą niedzielę i w trzecią. W trzecią niedzielę na obchodach diecezjalno-gminnych, gminno-diecezjalnych ksiądz biskup mówił, że takie kwestie warto rozstrzygać w szerokim forum na drodze konsensusu. A pan poseł wspomina tu, że w niedzielę zapadła decyzja.
Panie redaktorze, ustawa to rozstrzygnęła, ja tu nie widzę sensu jakiegoś dalszego dywagowania wokół tego. No ustawa ustanawia dzień 12 lipca. I jeżeli
to a ten było... demokratyczny głos społeczeństwa...
Ale to, co teraz będziemy dyskutować z każdym na temat tego, czy 12 lipca, czy nie 12 lipca? Przepraszam,
na tym polega demokracja.
Tylko... Nie, nie. Demokracja polega na wyborze Sejmu, panie redaktorze, który ustanowił dzień 12 lipca, Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. No i tego nie wolno kwestionować. Ja nie chcę się odnosić do słów księdza biskupa. Powiem tak, że mam nadzieję, że wszyscy teraz będziemy już poza sporem obchodzi ten dzień 12 lipca. O to się zwracam, o to proszę, o to apeluję. Natomiast jeżeli chodzi o opinie, oceny księdza biskupa to i hierarchii kościelnej, to ja słucham tych ocen, opinii wytycznych jako katolik w sprawach wiary. Natomiast w sprawach publicznych mam swoje zdanie.
Zamknijmy temat GIP. Tak jak wspominałem przed audycją, mam szereg pytań. Pytań dotyczących no, rzeczywistości naszej codziennej. Co pan powie kredytobiorcom, których raty kredytów wzrosły 2-3-krotnie? Pan głosował na pana Glapińskiego na drugą kadencję NBP.
No powiem kredytobiorcom to przede wszystkim, że mają możliwość skorzystania z wakacji kredytowych i myślę, że wielu albo większość z tych wakacji kredytowych korzystnych w tej sytuacji, no oczywiście bardzo trudnej sytuacji dla wszystkich, bo mamy wzrost cen, mamy inflację spowodowaną sytuacją międzynarodową, zwłaszcza agresją Rosji na Ukrainę. Wszystko przecież potem się pozmieniało, poszybowały ceny, wzrost cen surowców energetycznych, prądu, paliw. No, to jest sprawa Europy i właściwie świata całego, nie tylko Polski. Natomiast tu Glapiński, pan prezes Glapiński, Adam Glapiński, nie ma nic do rzeczy jego nazwisko, po prostu...
Ma dużo do rzeczy, panie doktorze.
No, ale to wzrost, podniesienie stóp procentowych nie jest decyzją pana prezesa Glapińskiego, tylko Rady Polityki Pieniężnej, to od tego zacznijmy. To jest ciało zbiorowe, kolegialne. Tam zasiadają wybitni przedstawiciele ekonomiści, nie tylko pan Adam Glapiński, prezes. Ale no, to myślę, że możemy się z tą decyzją zgadzać, czy ona była za późna, czy ona nie była za późna, ale był czas, kiedy były bardzo nisko procentowane kredyty i z tego wtedy kto się zdecydował, to korzystał. Potem nastąpiła ta turbulencja, że tak powiem, inflacyjno-cenowa i na skutek podniesienia właśnie stóp procentowych. To podniesienie stóp procentowych, jak rozumiem, jest jednym z narzędzi walki z inflacją, nadmierną inflacją.
Sądzi pan, że to nie fair trochę bić się inflacją tylko kosztem kredytobiorców?
Panie redaktorze, no ale to ci, którzy wzięli kredyty ze stałą stopą procentowania, nie mają tego problemu. Także tutaj każdy decydował się na to wtedy, kiedy podejmował tę decyzję. Oczywiście był czas korzystny, bardzo korzystny. No i przyszedł czas trudny. Ja oczywiście nie mówię, że nie mam problemu. Problem jest i to potężny, ale to nie jest problem tylko kredytobiorców. To jest problem całego, powiedziałbym, całej Europy co najmniej, no Polski też i świata. Musimy robić wszystko, żeby przejść ten trudny czas jak najsuchszą stopą. Stąd właśnie te wakacje kredytowe dla kredytobiorców.
Odroczony wyrok.
Jak pan o to zapyta. Nie tylko. Niech pan się w to wczyta dokładnie. To nie tylko odroczony wyrok. Poza tym, nie. To, pan tu raczej nie ma orientacji, jak widzę właśnie. To nie
mam doskonałą jako kredytobiorca,
To nie tylko na tym polega. Jest możliwość spłaty także podstawy. Większa możliwość, potem to daje korzystne spłaty w następnych ratach, ale nie, skupmy się na tym, że to jest odroczenie w czasie trudnym, niech to będzie. Mamy nadzieję, że stopy procentowe też będą możliwe, będą obniżane. No, pan prezes Glapiński mówi, że w przyszłym roku może właśnie to się zacznie. Miejmy nadzieję, że szybciej, oby jak najszybciej. No ale to tyle, no to co ja mogę powiedzieć jako polityk, jako poseł w tej sprawie. To nie jest sprawa ani przecież uzależniona ode mnie, ani od pana. To jest sprawa obiektywna. No martwimy się tym. Myślę, że polskie państwo, polski rząd robi co można, żeby osłonić przede wszystkim obywateli, samorządy, gospodarstwa domowe.
No nie, panie pośle, sprawa jest uzależniona i ode mnie, i od pana, bo mamy demokrację. Pan, podnosząc rękę za panem Glapińskim, za tą drogą, legitymizuje ten wybór, że podnosimy stopy procentowe kosztem kredytobiorców, sami przekazujemy duże dotacje, czyli wtłaczamy pieniądze na rynek, ale to w tym momencie kredytobiorcy ponoszą największy koszt hamowania inflacji, jeżeli w ogóle ta inflacja
nie
hamuje.
Nie tylko kredytobiorcy, panie redaktorze, ponosimy wszyscy koszty wzrostu cen i inflacji, niech pan tak nie mówi. I ci, którzy mają kredyty, to ponoszą i ci, którzy nie mają kredytów, również ponoszą. Gdyby to był kto inny, a nie Adam Glapiński, pewnie robiłby mniej więcej to samo. Ja nie widzę tutaj, nie poczuwam się jakby do czegoś, do winy, że głosowałem za wyborem pana Adama Glapińskiego. Oczywiście, że głosowałem i uważam...
Głosował pan, bo dyscyplina, czy bo sumienie, czy bo logika?
Ale panie redaktorze, no nie było innego kandydata, którego można byłoby rozważać, który by miał wiarygodne jakieś inne, jakoś wiarygodną inną koncepcję. Opozycja krytykuje wszystkich, krytykuje rząd, wszystkich ministrów, premiera, wszystkie osoby, które są wybrane do pełnienia funkcji przez nasz obóz polityczny, ale nie przedstawia żadnych propozycji konkretnych. Natomiast proszę zauważyć, panie redaktorze, że poza tą sprawą, bo się pan skupi na kredytobiorcach, może pan sam jest kredytobiorcą, dlatego, nie wiem.
No właśnie powiedziałem.
Ale no i to jest problem, przecież ja nie uciekam od tego, żeby to przyznać, tylko też proszę zauważyć, że rząd, parlament, większość parlamentarna, czyli większość Prawa i Sprawiedliwości, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, tak nazywamy nasz obóz polityczny, no ale głównie Prawo i Sprawiedliwość czyni wszystko, żeby przejść ten trudny okres jak najsuchszą stopą, jeszcze raz to powtórzę, z jak najmniejszymi stratami. No proszę zauważyć, ostatnio samorządy otrzymały, wczoraj mówiliśmy o tym, otrzymały 13,7 miliarda złotych w skali kraju na właśnie te działania związane z efektywnością energetyczną. Mogą je wydawać na oświetlenie, na wydatki bieżące, na inwestycje. Samorządy także przecież no, korzystają z dużych dotacji finansowych, no, jeżeli chodzi o
pan Wilka z lasu
Polski Ład, inne programy. To powoduje, panie redaktorze, że mogą przy dużym wkładzie budżetu państwa, 95% Polski Ład daje środków na daną inwestycję, to przy innych albo przy własnych środkach musiałyby samorządy przeznaczać swoje pieniądze ze swoich dochodów na te cele. Sorry, moment jeszcze. A tak to mogą właśnie te inne środki zwolnione przeznaczyć na inne wydatki. Nadwyżka operacyjna samorządów w Polsce, panie redaktorze, jeżeli pan już chce tak rozmawiać dalej, tak, za pierwsze półrocze wynosi 20,5 miliarda złotych. Nadwyżka operacyjna.
Panie pośle, właśnie samorządowcy. Radio mieści się w Suwałkach, więc powiedzmy o Suwałkach. Samorządowcy mówią, tak, Polski Ład, tylko na Polskim Ładzie miasto straciło. Podnoszą tu kwotę 95 milionów, nawet jeśli chodzi o Suwałki. Taką kwotę wymieniał niedawno Jacek Niedźwiecki, radny z ugrupowania Koalicja Obywatelska, Platforma. Na sesji Rady Miejskiej prezydent Suwałk nawet mówi, to przybrzmiewa taki przekaz, że wy nam już nie dawajcie, ale przede wszystkim nam nie zabierajcie.
Nie, panie doktorze.
Samorządy zwracają uwagę, że straciły na podatkach, teraz dostają,
no nie straciły, no, to jest nieprawda,
dotacje,
ale pan mówi nieprawdę. No.
Że to wyrównanie jest, nie pokrywa straty, panie prezydent mówi, wyrównanie nie, rządu nie pokrywa nie, straty, a żeby było ciekawiej, tyle pieniędzy wtłoczonych na rynek sprawiło to, że no, wzrosły ceny inwestycji, no
dobrze,
i miasto dostało dotacje na inwestycje, na które teraz miasta nie stać. Mówię,
jak nie stać?
Bo prezydent,
no 95%
prezydent
kosztów.
Mówi, że nie wie co wybrać, czy remontować Franciszkańską, przebudowywać, czy powstańców
wielkopolskich. No ale dobrze,
tak,
pozwoli pan.
Wzrosły.
Pozwoli pan. No nie, nie jest prawdą, że samorządy straciły w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o dochody podatkowe. Zyskały i to bardzo dużo. Jak pan chce, to ja panu przygotuję następną audycję, i pan mnie zaprosi w niedługim czasie, żeby to nie uciekło.
Związek Miast Polskich już przygotował taką
ja
listę.
Dane konkretne odnośnie Suwałk, jeżeli pan chce o Suwałkach rozmawiać, czy o innych samorządach. Nie jest to prawda. Między 2015 rokiem a 2022 rokiem wzrost dochodów samorządowych, dochodów podatkowych, także nie dotacyjnych tych, już o tym nie mówię, bo to nigdy, takich pieniędzy nigdy nie było jak w dotacjach teraz, w Polskim Ładzie nie tylko, ale wzrost dochodów samorządowych z PIT-u i z CIT-u jest, mimo obniżki podatków, jest ogromny, prawda? Naprawdę tutaj mogę wykazać liczby, nie pamiętam w tej chwili tego, ale mogę to panu przygotować, jak pan chce. Ja nie znam wypowiedzi prezydenta Suwałk, z którym ostatnio mi się nawet zupełnie nieźle współpracuje, żeby on właśnie tak mówił, jak pan teraz to przywołał, bo zabiega o środki na inwestycje, ja go wspieram w tym, otrzymuję duże środki miasto Suwałki, no, do dyspozycji prezydenta i władz samorządowych, a że wzrost cen nastąpił, także inwestycji, to prawda, no ale to przecież zupełnie jest już inny temat, o którym zaczęliśmy wcześniej mówić, natomiast dochody samorządów i te podatkowe, i te dotacyjne naprawdę są duże, większe niż kiedykolwiek i naprawdę nie ma powodów, jeszcze raz to chcę bardzo mocno powiedzieć, to co mówiłem wczoraj na konferencji w Białymstoku, żeby dzisiaj samorządy na przykład wygaszały oświetlenie uliczne, albo zamykały szkoły czy przedszkola. Naprawdę nie. Tym bardziej, że... A jeszcze są takie instytucje, które już ogłosiły, że w styczniu będą Uniwersytet w Białymstoku. Wczoraj uczestniczyłem w inauguracji właśnie i wspomniałem też o tym. Oczywiście na tyle delikatne, ile trzeba było to zrobić w wystąpieniu inauguracyjnym, ale ogłosił Uniwersytet, że zamknie uczelnię, czy będzie zdalne nauczanie w styczniu. Czy nowy budżet będzie. No, to są działania niezrozumiałe, panie redaktorze.
Mówią, że nie mają pieniędzy.
Ale on nie wie, czy będą pieniądze, bo to jest nowy budżet 2023 roku. Nie powiedział, że zamkną w grudniu, bo może zabraknąć. Tylko w nowym budżecie od stycznia. To są działania dla mnie niepojęte, panie redaktorze. Tak jak niepojętym działaniem jest odmowa niektórych samorządowców współdziałania z rządem, jeżeli chodzi o dystrybucję węgla. To jest zadanie własne gmin, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a ciepło na pewno taką potrzebą jest.
Słyszę opinię, że twierdzą, że cały proces uruchomienia tej dystrybucji sprawi, że ten węgiel będzie droższy niż na skupach.
Właśnie chodzi o to, żeby był tańszy. Naprawdę ja słyszę ten głos samorządów opozycyjnych. Jakoś nie ma z tych, które są neutralne, czy przyjazne tym działaniom, które rząd prowadzi. Niekoniecznie wprost politycznie, partyjnie, ale przyjazne w sensie skutków działań i celów, do których dążymy. Panie redaktorze, Suwalski PEC, o ile wiem, zamawiał węgiel i chyba, jeżeli się nie mylę, to bezpośrednio z Rosji. Nie korzystał z pośrednictwa rządu w tej sprawie. To teraz my nie mówimy, że Suwalski PES na przykład ma zamawiać samodzielnie węgiel z Kolumbii, z Australii czy z Kazachstanu, tylko rząd ten węgiel sprowadzi, a jest prośba o pomoc, ale to nie jest tylko prośba, tylko to jest tak naprawdę nasz wspólny obowiązek władz centralnych i władz lokalnych, żeby ten węgiel tak rozdystrybuować przy pomocy firm komunalnych, przy pomocy dobrych kontaktów ze składami węgla na miejscu, żeby on nie był, panie redaktorze, zbyt drogi. On nie powinien kosztować dzisiaj, jak analizowałem ceny, które wynikają z tych kosztów sprowadzenia węgla, on nie powinien kosztować dzisiaj ponad 2000 zł, a potrafi kosztować grubo ponad 3, nawet pod 4.
Widzisz, że Szymon mi tu daje znaki, że tak. Musimy kończyć, bo ramówka
rzecz święta. Rozumiem o tym, oczywiście. Rozumiem, ale to szkoda, że nie możemy częściej rozmawiać.
Kończąc, jeszcze mam jedno pytanie. O co chodzi z pańską ochroną? Bo od lat korzysta pan z drogiej limuzyny, ma pan ochronę rządową. Nie wiem, skąd obawa?
Pan redaktor doskonale wie, że na te pytania nie będę odpowiadał, ponieważ one są objęte ochroną informacji niejawnych i na ten temat mam tyle do powiedzenia.
Może pan zrezygnować na własne życzenie z takiej ochrony?
Panie redaktorze, mam tyle na ten temat do powiedzenia.
Okej, okay, kończymy.
Nie namawiać na rozmowę, żebym łamał przepisy prawa.
Nie może pan powiedzieć, czy może pan na własne życzenie zrezygnować z ochrony kosztownej zresztą?
Panie redaktorze, ja panu nie mogę na żadne pytanie w tej sprawie odpowiedzieć, chociaż może nawet bym chciał, bo wtedy może by...
Dobra, to inaczej.
Może pan by tych pytań nie zadawał.
Pomijając tę kwestię, obawia się pan kogoś?
Panie redaktorze, odpowiedziałem na pytanie, patrz wyżej.
Kończymy.
Ani sprawa przyznania ochrony, ani okoliczności przyznania, ani działań z tym związanych nie może być przedmiotem tego typu odpowiedzi publicznych, panie redaktorze, no przecież są przepisy.
Gościem Radia 5 był pan Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze tych pytań mi zostało, trudno. Dziękuję za spotkanie.
Chętnie przyjdę pana za parę dni, jak pan zaprosi. Pytania, nie sądzę, żebym to zrobił.
Pytania zadawał Artur Parafinowicz. Kto wie? To tyle w audycji. Dziękuję państwu za uwagę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa serdecznie.
Kto słuchał i wytrzymał z nami. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
Do widzenia.